No cóż, na szczęście telefony są wciąż niezawodne, bo wiemy, no przydałaby się autostrada, panie ministrze, prawda? Szczęść Boże, minister Marek.
No pewnie, żeby się wstała, szczęść Boże, no ale tylko do Kałuszyna i to kawałeczek 22 kilometry, to dużo za mało.
Dużo za mało i jeszcze
nawet... Wszystko z Warszawy się wyjeżdża, niestety.
No to trzeba byłoby tak koalicjantce z Warszawy tak ją parę razy wyprawić na wschód, bo ona tak twierdzi, że na wschód jest zbyt mały ruch, żeby budować tutaj nowoczesny wyjazd.
No, ale... Miejmy nadzieję, że troszkę się ten ruch ożywi, bo mam zamiar w przyszłym tygodniu jechać i na Białoruś, i na Ukrainę, więc...
Aha, czyli
może
pan...
ten ruch będzie żywszy.
Znaczy ten ruch będzie mniej, bo pana będzie mniej akurat po tych drogach. Dobrze, panie ministrze, pierwsze najważniejsze pytanie, bo będziemy tak rozmawiali i będziemy ściągali tu pana do Siedlec, bo jeszcze spróbujemy tutaj część nagrać naszej rozmowy. W każdym bądź razie Marek Sawicki w drodze do Siedlec z Warszawy. Pytanie o te nieszczęsne nowe przypadki dzików zarażonych ASF. Czy to już pewne, że to na pewno ASF?
Znaczy w przypadku jednym jest to już potwierdzone ze strony Hiszpanów. W przypadku jeszcze to nie jest potwierdzone przez laboratorium w Hiszpanii, więc na potwierdzenie ewentualne czekamy, ale nadal są to dziki z tej rzeki granicznej, a więc Wisłoczy i to są tak naprawdę dziki, pierwszy przypadek znaleziony w rzece, a locha z tymi dwoma prosiętami znaleziona 300 metrów od rzeki, czyli to jest kolejny dowód na to, że nie są to polskie dziki, że jednak ten wirus wśród polskiej populacji nie migruje. Jest to w powiecie sokulskim i nadal w tej strefie wyznaczonej buforowej, która w tej chwili nie wymaga żadnego powiększania.
Nikt nie domaga się również interwencji z zewnątrz, znaczy to ufają już w tej chwili w to,
nie,
że...
oczywiście jest pełna kontrola nad tymi przypadkami, bo gdybyśmy nie mieli takiej ścisłej kontroli, to być może to już miałoby miejsce w innych regionach kraju, natomiast no, wszystkie dziki i żywe i nieżywe, jeśli chodzi o odstrzały, badane są w strefie zagrożenia, natomiast wszystkie dziki martwe są badane w skali całego kraju, więc tu mamy pełną pewność, że ten wirus poza strefę się nie wydostaje. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że nawet i w Rosji, i na Ukrainie są ogniska wśród dzików, ale także wśród świń.
Granica
musi być zbadana.
No tak, trochę nam rwie to połączenie, więc ja może teraz troszkę dłużej zagadam, a pan dotrze do następnej strefy bazowej z telefonem, bowiem przy pierwszym przypadku tych dwóch dzików, które no właściwie rozpoczęły ten cały problem, z którym mierzy się w tej chwili, no powiedzmy sobie otwarcie, duża część wschodniej Polski, no istniało podejrzenie, że te dziki po prostu znalazły się w sposób no niekoniecznie naturalny. Czy w tym względzie jakieś dochodzenie było przeprowadzone? Jakieś są efekty? Chyba nam zrywa cały czas połączenie. Halo. Jeszcze raz zadzwonimy do pana ministra Marka Sawickiego. Spróbujemy jeszcze raz zadać to samo pytanie. Tak jak powiedziałem, no, nie ze względu na opóźnienia własne, ani ze względu na brak szacunku do państwa, ale minister Marek Sawicki po prostu... Dzięki pani Hannie Gronkiewicz-Walc i temu, że akurat uznała, że wschodni wyjazd to nie jest wyjazd, którym należy się za bardzo z Warszawy przejmować. Tak jak państwo wiedzą, że w piątek o tej porze wyjechać z Warszawy jest to duży problem. Mam nadzieję, że w tej chwili, skoro... Dobrze, wracamy do tego samego pytania. To panie ministrze, jeszcze raz pytanie o te właśnie służby, czy zbadały tę sprawę znalezienia się tamtych...
No nie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego cały czas sprawę kontroluje, zostały wzmocnione te służby graniczne. No, pilnujemy, żeby ewentualnie nie było tak zwanych ataków bioterrorystycznych, no ale też trzeba zdawać sprawę, że dziki są to zwierzęta żywe i że przemieszczają się i zarówno ze strony polskiej przechodzą na stronę białoruską, jak i odwrotnie białoruskie na stronę polską, więc tu sytuacja wygląda tak, że po prostu to, co przechodzi z tamtej strony, musi być bezwzględnie pilnowane i badane.
Powiedział pan, że na 4 czerwca Ukraińcy zrobią nam prezent i zniosą embargo, przynajmniej na wieprzowinę. Znaczy na wołowinę.
Mam w tej chwili na iPadzie już wstępne porozumienie, które przeglądałem przed chwilą. mój wyjazd 4 do Kijowa nie jest zagrożony w związku z tym, bo protokół w inspekcie przygotowały do podpisania. Tam będzie jeszcze podpisane kolejne porozumienie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie Ukrainy przez polskie służby inspekcyjne. No i w tym protokole także mamy zapis, że w ciągu najbliższego kwartału ich służby inspekcyjne przyjadą jeszcze w kwestii wołowiny i być może także w ciągu tych 3-4 miesięcy również ta, że tak powiem, kompromitująca naszych sąsiadów kwestia blokowania importu wołowiny z Unii Europejskiej ze względu na stare BSA będzie to zniesiona.
Z czym pan przyjechał z Chin? Bo jechał pan z taką nadzieją, że przekona pan Chińczyków, że polska wieprzowina, mimo tego, tych dwóch wówczas przypadków ASF, jest bezpieczna i warto ją kupować.
Z Chin przyjechałem ze znacznie większym prezentem niż kwestia wieprzowiny, bo na wieprzowinę mamy zezwolenie na 10 zakładów eksportujących i 8 drobiowych, natomiast 69 zakładów mleczarskich dostało zgodę na eksport. Już w ubiegłym tygodniu z tymi zakładami robiliśmy specjalne spotkanie i odprawę Ministerstwa Rolnictwa, żeby pomóc im z Agencją Rynku Rolnego w zakresie promocji i koncentracji eksportu, więc to jest duża nadzieja, bo to jest rynek o wiele bardziej towarowy i eksportowy niż sama wieprzowina. Natomiast dostałem zapewnienie ze strony chińskiej, że po zbadaniu dokumentów, wyjaśnień, które żeśmy im poskładali, także tych w ramach Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, tej konferencji, która się odbyła w Paryżu, strona chińska, także Japończycy są gotowi do ewentualnej regionalizacji. To, co będzie podpisane 4 z Ukrainą, bo Ukraina też oczywiście zastrzega swoje prawo do ograniczenia importu wieprzowiny z tej strefy buforowej, z tych 4 powiatów wyznaczonych przez rozporządzenie ministra rolnictwa Polski i rozporządzenie komisyjne Unii Europejskiej. Natomiast z pozostałych regionów całej Europy, w tym także pozostałych regionów Polski, będzie kupowała. Takie podejście również rozważa Japonia i Chiny. Natomiast chcę przypomnieć, że nieprzerwanie trwa eksport na Hongkong, Wietnam, Stany Zjednoczone, Kanadę czy Australię.
A czy właściwie już dałoby się jakoś, nie wiem, ocenić, wycenić, jakie szkody poczyniły te dwa przypadki ASF znalezione na początku roku? Bo z jednej strony patrzymy w te dane gospodarcze, które mówią o tym, że polski eksport rośnie pomimo i zawirowań na Ukrainie, i zawirowań związanych z polską żywnością i no, ciągłą groźbą ze strony Rosji, że tam jak dobrze poszukamy, to wam na pewno coś znajdziemy z jednej strony, a z drugiej strony mówi się, no też są te dane co do zainteresowania tymi dopłatami, które pan zaoferował rolnikom w zamian za zniesienie blokad, czyli te 36 czy 32 euro do każdej przerośniętej sztuki wieprzowiny.
No te 35,7 euro, ile dobrze pamiętam, jest wypłacane rolnikom, wszystkim tym, którzy złożyli stosowne wnioski. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że to częściej po polskiej stronie pojawia się zagrożenie ewentualną kolejną blokadę czy rozszerzeniem embarga. Po stronie rosyjskiej o tym się aż tak głośno i szeroko nie mówi. Czasami Rosielhoznadzor coś tam napisze na swoich stronach, informując, że jakaś tam jedna z wielu tysięcy przesyłek ma wady, czy to w dokumentach, czy to w zakresie jakości. Wtedy oczywiście to wszystko badamy. Natomiast no, rynek sprzedaż, eksport na tamte rynki na razie nie jest zagrożona, jeśli chodzi o wielkość tego eksportu, natomiast jest zagrożona, jeśli chodzi o jego wartość, dlatego że niestety i Rosjanie, i Ukraińcy zbiednieli, więc trochę mniej ich stać w tej chwili na kupowanie dobrej polskiej żywności, dlatego wczoraj miałem duże spotkanie z ambasadorami państw arabskich, żeby również kwestie produktów mleczarskich, drobiu czy wołowiny eksportować także na kraje arabskie. Tam już mamy wartość eksportu około 500 000 000 euro. Wobec tych 20 miliardów euro z ubiegłego roku można powiedzieć, że to jeszcze nie jest wiele, ale dynamika wzrostu jest bardzo duża.
To jeśli jesteśmy przy krajach arabskich, Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło taki projekt nowelizacji ustawy, która umożliwi no, podjęcie z powrotem uboju rytualnego to jest problem, z którym mierzą się przede wszystkim przetwórcy. No i przede wszystkim wpłynęło to na spadek zainteresowania hodowlą bydła.
To nie Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło. Wcześniej był projekt rządowy, teraz jest projekt izb rolniczych, a izby rolnicze są samorządem rolniczym, niepolitycznym, więc one zebrały podpisy i złożyły stosowny projekt. On musi być w ciągu 3 miesięcy przez Sejm rozpatrzony. Przynajmniej musi się rozpocząć rozpatrywanie i dlatego na tym posiedzeniu było pierwsze czytanie. Głosowanie ma się odbyć prawdopodobnie albo 5, albo 10 czerwca. Czy będzie on odrzucony w pierwszym czytaniu, czy nie. Natomiast no też czekam finału w tej sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i być może lada dzień to orzeczenie Trybunału także będzie miało miejsce, więc wtedy sprawy będą o wiele jaśniejsze.
A jakiego orzeczenia pan się spodziewa?
Spodziewam się orzeczenia pozytywnego dla związków wyznaniowych i muzułmańskich, i żydowskich, bo to one zaskarżyły, że nowe przepisy krajowe po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ochronie zwierząt naruszają ich konstytucyjną swobodę praktyk religijnych, więc jeśli będzie takie orzeczenie Trybunału i potwierdzi te zarzuty i obawy związków wyznaniowych, no to wtedy ten zakaz uboju bez ogłuszenia będzie zniesiony. Natomiast ja chcę wyraźnie podkreślić, że w Polsce nie ma zakazu, jeśli chodzi o ubój religijny, bo ubój religijny przez wiele państw muzułmańskich jest uznawany także wtedy, kiedy jest równoczesne, odwracalne ogłuszenie prądem i dokonywanie uboju, więc to nie jest tak, że wszystkie zwierzęta sprzedawane w systemie halal muszą być ubijane bez ogłuszenia.
Czy udało się zrobić jakąś taką analizę i większe badania co do tych wędlin wędzonych, bo zakaz wędzenia wędlin i w sposób ten tradycyjny, który ma rzekomo naruszać pewne normy, jeśli chodzi o zawartość tych niektórych substancji, które są w dymie. Ja słuchałem kiedyś wypowiedzi jakiegoś dużego producenta, który powiedział tak: myśmy przyjęli te nowe normy z przerażeniem, a następnie wykonaliśmy badania. I się okazało, że właściwie osiągamy zaledwie 20% tych norm. Czyli tak na dobrą sprawę, mimo tego klasycznego wędzenia. Czyli tak w zasadzie jest to burza w szklance wody tak naprawdę?
Oczywiście, że tak, panie redaktorze. Przypomnijmy, że cała awantura miała miejsce w trakcie trwania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, gdzie na kilka tysięcy polskich przedsiębiorców produkujących wędliny zgrupowano około 200, którzy no rzeczywiście podnieśli wielkie larum polityczne, jakby próbując zasugerować konsumentom, że chcą produkować wędliny, które mają związki kancerogenne, zarówno ten benzoepiren, jak i smoliste, które no, jak badania światowe pokazują, są rakotwórcze. A to nie jest prawda, że akurat w tych produktach te związki przekraczają stosowne i te stare, i te nowe europejskie normy, bo większość badań pokazuje, że tak naprawdę 99% produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi spełnia te podwyższone normy. Natomiast no, jest problem, kiedy próbuje się stosować złej jakości drzewo, czy ewentualnie oszczędzać na tym drzewie i zamiast stosować odpowiedniej długości kanały wędzalnicze, no to wędzi się żywym ogniem przy złej jakości drzewa, gdzie tłuszcz skapuje na ten ogień i tworzy się ten benzoepiren, więc podjęliśmy 3 działania. Po pierwsze, Komisja Europejska zobowiązała się, że sfinansuje ekspertów i doradców unijnych, żeby pomóc naszym firmom w uzyskaniu tych parametrów, więc dostosowaniu swoich zakładów. Po drugie, Ministerstwo Rolnictwa, jeszcze za ministra Kalemby, uruchomiło program, który już jest realizowany od połowy maja w zakresie właśnie też wsparcia i pomocy nie tylko doradczej, ale finansowej w zakresie dostosowania tych zakładów do nowych wymagań wędzalniczych. No i oczywiście mamy wzajemne zobowiązanie komisarza Borga, komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności, że w przypadku produktów tradycyjnych, których no nie da się uwędzić w sposób spełniający nowe normy, będą mogły być podtrzymane normy stare.
No tutaj jeśli chodzi o to wędzenie, to według tych nowych norm to miało być raczej malowanie niż wędzenie, bo to zdaje się,
że... Nie, no nie przesadzajmy, dlatego że ja pytałem i rozmawiałem z wieloma zakładami, no to jest taki znów takie polskie piekiełko, że tu ktoś reprezentuje interesy dużych firm, że ci mali są, że tak powiem, pomijani. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że naprawdę rozmawiałem z wieloma małymi przedsiębiorcami, oni robili badania, zresztą nadal inspekcja weterynaryjna, sanitarna takie badania wykonuje i nie jest to aż takie straszne, jak było to prezentowane w trakcie kampanii wyborczej, więc myślę, że to, co sobie wyrządzili szkodę niektórzy przedsiębiorcy, te protesty, te informacje o tym, że jakoby ich wędliny były wędlinami nie w pełni bezpiecznymi, było zupełnie niepotrzebne, bo trzeba było szukać sposobu na to, żeby ewentualnie, tak jak powiedziałem, po pierwsze w miarę możliwości dostosować się do nowych wymagań, po drugie, no jeśli mamy do czynienia rzeczywiście z produktem tradycyjnym, który akurat wymaga wędzenia żywym ogniem bezpośredniego, co raczej w procedurach nie jest zapisane, no to trzeba go zarejestrować jako produkt regionalny i sprzedawać go z podwyższoną zawartością benzoepirenu i związku smolistych, bądź też oznaczać jako mięso grillowane, no bo przecież tak naprawdę mięso wędzone żywym ogniem to nie jest mięso wędzone, tylko jest to mięso grillowane.
Wschodnią Polskę i południowo-wschodnią udało się przed powodzią jakoś uratować podtopienia, natomiast no, druga fala pewnie się gdzieś będzie tworzyła, być może niepowodziowa, ale taka, która będzie niosła z sobą zagrożenia w tej chwili na Odrze i jej dopływach. Ma pan już jakąś taką wstępną orientację o ewentualnych stratach, również związanych z tą nadzwyczaj lekką zimą, która wcale też nie była sprzyjająca wszystkim uprawom?
Na razie skala strat jest niewielka. To są naprawdę nieliczne przypadki. Tym się zajmuje i polityka społeczna, i samorządy. Na ile jest to możliwe, to rząd wspiera te działania naprawcze. Natomiast to, co jest pocieszające w tej chwili, to jednak jeśli chodzi o rośliny, o uprawy w Polsce, no one zapowiadają się imponująco i to są te sygnały, które mówią o tym, że jeśli nie wystąpią jakieś szczególne kataklizmy w tej chwili, w najbliższych tygodniach, to zarówno zbiory zbóż, jak i zbiory owoców i warzyw w Polsce będą dość wysokie.
Czyli znowu mamy tak zwaną klęskę urodzaju.
Nie, znowu trzeba poszerzać rynki zbytu. To jest to, co robię poprzez ten wyjazd do Azji Południowo-Wschodniej, poprzez te spotkania z ambasadorami krajów arabskich. Niewykluczone, że za chwilę Ministerstwo Gospodarki też organizuje wyjazdy do Algierii, do Arabii Saudyjskiej. Tam będą także uczestniczyli przedstawiciele resortu rolnictwa. Będzie któryś z wiceministrów resortu rolnictwa, więc chcemy szukać nowych rynków zbytu, a nie czekać, że zatkamy się tą wysoką produkcją dobrej polskiej żywności, bo no, warto przypominać ciągle, że ponad 30% naszej produkcji musimy sprzedać, bo wytwarzamy jej dużo więcej niż potrzebujemy.
No skoro tak pan powiedział o tych wyjazdach, rozmawiałem niedawno z premierem Piechocińskim i on zapowiedział, że tak, minister Sawicki będzie jeździł po wschodniej Polsce. Został pan naznaczony przez swojego lidera do roli no, lidera na wschodniej Polsce, który ma zadbać również o rozwój tej ściany, więc nie tylko rolnictwo zostało panu przypisane. Tu już przechodzimy do polityki innej niż ministerialna, niż tylko rolnictwo. To co pan będzie takiego robił?
No panie redaktorze, no ja jestem politykiem nie tylko rolnikiem. No, od 21 lat zajmuję się polityką, jeśli dołożymy samorząd, to tak naprawdę od 25 lat. Więc owszem, moim najbliższym i najbardziej znanym obszarem dla mnie to jest rolnictwo, ale to jest także energia odnawialna, to jest energetyka prosumencka, to jest szeroko rozumiana gospodarka. I oczywiście, że będę jeździł po Polsce Wschodniej, będę wyjaśniał, będę postawał kłamstwa. Konkurencyjna partia rozmieszczała także w trakcie tej kampanii wyborczej. Na to są orzeczenia sądowe, bo ta polemika, dyskusja musi się prowadzić w sposób prezentujący własne programy i rzetelny, a nie w sposób kłamliwy i oszczerczy.
No tak, ale tutaj premier Piechociński wspominał o tym, że będzie pan nie tylko zajmował się jak gdyby dementowaniem, wyjaśnianiem, edukacją, ale również konkretnymi działaniami na rzecz wschodniej Polski. Co w pańskiej ocenie należy?
Tak, i miał rację. To, co dla mnie jest najważniejsze, co powiedziałem, obok rolnictwa. przetwórstwa rolno-spożywczego, które ma szansę na nowe inwestycje w związku z integrującą się z nami Ukrainą i surowcami żywnościowymi, jakie są na Ukrainie do zagospodarowania, to pozostaje nam jeszcze ogromny obszar energii odnawialnej, szczególnie energetyki prosumenckiej, gdzie uważam, że na wschód od Wisły może powstać około 1 000 000 małych instalacji, które będą zaopatrywały gospodarstwa domowe, warsztaty pracy we własną energię elektryczną. Rozmawialiśmy z profesorem Zmieckim w ubiegłym tygodniu z ministrem Pietrewiczem i minister Pietrewicz wyraził zgodę na rozszerzenie definicji prosumenta nie tylko jako osoby fizycznej, ale także jako osoby prawnej.
No tak, słyszę, że już pan jest całkiem blisko
tak,
chyba.
Tak, wchodzę w korytarz, także jeśli można by na chwilę przerwać.
Dobrze, na chwileczkę przerywamy. I będziemy, za chwilę będziemy mieli już ministra bezpośrednio w studio.
Jak minął dzień?
I to najlepszy dowód na siłę radia. Najpierw w drodze do Siedlec do studia, a teraz już bezpośrednio w studio Marek Sawicki. Witamy ponownie.
Jeszcze raz, szczęść Boże.
Panie ministrze, zaczęliśmy rozmawiać o już takich sprawach politycznych związanych z tym, co jest najbardziej potrzeba w Polsce Wschodniej i co może zafundować, czy też podarować przez najbliższe półtora roku Polskie Stronnictwo Ludowe, bo tyle dzieli nas od tych najważniejszych wyborów parlamentarnych. Ale tak zapytam, miał być 6 mandatów, jest pan zadowolony z wyniku, który osiągnął pański prezes?
Tak, jestem zadowolony z 4 mandatów, dlatego że Polskie Stronnictwo Ludowe pokazało przez kolejny raz, czy po kolejnych 10 latach, że ten poziom około 7% poparcia i 4 mandatów w Parlamencie Europejskim utrzymuje, gdzie inne partie dużo straciły poza Prawem i Sprawiedliwością. To, co mnie osobiście bardzo było przykre, to fakt, że no jednak musieliśmy wystąpić także jako politycy z naszego regionu wschodniego i zaskarżyć gazetki Prawa i Sprawiedliwości, w których no kłamano na temat PSL-u i sąd wyraźnie orzekł, a Prawo i Sprawiedliwość niestety tego wyroku nie wykonało, więc będą musieli zapłacić karę 10 tysięcy złotych na cele społeczne, ale także w jednej z gazet, w dzienniku, tak jak nas w ostatnim numerze piątkowym opluto i pokazano w bardzo złym świetle przez PiS, płatnym ich spocie reklamowym w tej gazecie. Teraz będą musieli nas za to wszystko przeprosić.
No dobrze, ale zostawmy tą wielką politykę, zajmijmy się samym
PSL. No tak, tylko ja zwracam na to uwagę, że w polityce nie warto używać kłamstwa, że jednak polityka poprzez kłamstwo, poprzez PR negatywny, no jest no, widać pan, wyraźnie, tak, nie popłaca.
Tak to zostało wypracowane i wie pan doskonale, że niestety w Polsce wykorzystuje się raczej negatywne emocje do tego, żeby skłonić ludzi do głosowania przeciwko, a nie za. No i to jest kamyczek do ogródka samego świata politycznego.
No, ale z kolei pan zwrócił uwagę, jeśli tak, to niech pan zwrócił uwagę, że w tych ocenach kampanii pozytywnej byliśmy jako PSL na pierwszym miejscu.
Nie, to zgoda, bo rzeczywiście jest wyraźna różnica. Nawet wasz największy, najbardziej znany bulterier, jak to się brzydko mówi, poseł Kłopotek, no był wyjątkowo koncyliacyjny.
Zachowywał się z klasą. Z klasą, także to prawda.
Odnotowujemy, jak również pan były minister Żelichowski nie sypał dziwnymi dowcipami, czasami iluzyjnymi, tak. Więc to odnotowujemy, rzeczywiście to fakt. No być może to jest również te 7%, to jest jakaś tam nagroda za to.
Z pewnością tak i warto to pielęgnować, natomiast zbliżają się wybory samorządowe. Przypomnę, 5 lat temu mieliśmy 7% w wyborach do Europarlamentu, natomiast za chwilę było 13,5%, nie 16, przepraszam, procent było do samorządu wojewódzkiego.
No tak, ale 6% było później w parlamentarnych, więc to te samorządowe...
No nie 6, a 8 z kawałkiem, także no to nie jest tak.
Mandaty, w tych mandatów nie było aż tak
no,
dużo.
Zaczęło się od 28, jest 32.
Natomiast zdążycie z jakimś takim tym pozytywnym PR-em przekonać do tego i dojść do tych 9 za rok?
Ja myślę, że to, co jest najważniejsze w tej chwili, to rzeczywiście sprawne uruchomienie nowej perspektywy finansowej. To jest ten program rozwoju obszarów wiejskich, który został w Brukseli złożony i chyba będziemy pierwszym państwem, które będzie miało zaakceptowane, a więc ja mam nadzieję, że w listopadzie, grudniu będziemy już mogli przyjmować wnioski w ramach nowej perspektywy, ale także mamy szansę zrealizowania dużych jeszcze inwestycji, bo ponad 800 milionów dla młodego rolnika, gdzie nabór wniosków trwa ze starej perspektywy. I jeszcze około 860 milionów będzie przesuniętych na działania modernizacja gospodarstw rolnych, gdzie z tych 16,5 tysiąca wniosków czekających na rozpatrzenie, no przynajmniej połowa w mojej ocenie ma szansę być zrealizowana. To także 83 miliony euro na odnowę wsi, na te projekty, które są nadzorowane przez samorząd wojewódzki, ale realizowane w samorządach gminnych, a więc różnego rodzaju właśnie inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, czy to małe odcinki dróg, czy to kanalizacje, czy też chodniki, wodociągi. To są te pieniądze, które zmieniają polską wieś.
No tak, ale ja tak krążę wokół tego pytania, w końcu je zadam, bo wicepremier Piechociński, prezes Piechociński, bo to pytałem go w politycznie.
Też wicepremier, tak.
Tak, tak, ale pytałem go jako prezesa. Wymigał mi się niejako tego pytania. Wszystkie partie jednak podsumowują tą kampanię. Wy w zasadzie tam wewnątrz nie odnotowaliście jakichś takich większych zgrzytów. No poza jednym sypiącym piasek, co z nim zrobicie?
Panie redaktorze, my też będziemy podsumowali kampanię. Mieliśmy pierwotnie zrobić to 7, ale ze względu na trwające święta ludowe przełożyliśmy to na poniedziałek 9 czerwca. 9 czerwca jest zebranie Naczelnego Komitetu Wykonawczego poszerzone o wszystkich prezesów zarządów wojewódzkich. Tam będzie sprawozdanie z finansowania tej kampanii, ale także z oceny liderów poszczególnych regionów startujących w tej kampanii. No i już 14, a więc zaraz tydzień, po niecały tydzień po tym NKW będzie Rada Naczelna, której także będziemy to podsumowali, więc takiej oceny dokonamy i ta dyskusja wewnątrz stronnictwa trwa, bo trzeba przyznać z ubolewaniem, że są takie okręgi, są takie regiony, gdzie rzeczywiście poparcie dla PSL-u było bardzo niskie, nawet poniżej 5%, i nad tym nie możemy przechodzić
na
spokojnie.
W powiecie garwolińskim wytykali.
No nie tylko w powiecie garwolińskim, ale także nisko.
Poseł Woźniak strasznie się cieszy.
Ale także nisko mieliśmy, jeśli chodzi o Małopolskę. Natomiast poseł Woźniak się cieszy, ale jednocześnie warto zauważyć, że młody kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, startujący z 4. miejsca, wójt gminy Cegłów, Uchman, zrobił bardzo ładny wynik, ponad 2,5 tysiąca głosów. Jak na pierwszy start w takich wyborach, wydaje mi się, że to jest obiecujący być może w przyszłości lider tego regionu.
Panie ministrze, a co z waszym Piaskowym?
Pyta pan Piaskowy o Piaskownicę.
No nie, pytam
dzieci,
się o waszego peselowskiego bardzo... Grzegorza Schetynę, no. Udzielającego wywiadu.
Nie, no my nie mamy Grzegorza Schetyny,
ale macie swojego Waldemara Pawlaka.
Waldemar, jak i jest, każdy widzi. Powiem szczerze, ja się do niego odnosił, nie ma takiej potrzeby. Miał chwilę słabości, ale w końcu włączył się w tę kampanię, więc być może już te...
Naprawdę włączył się? Bo ja widziałem go tylko brylującego w tabloidach.
Ale jednak był aktywny, chwalebne, jednak te programy, chwalebne, w których występuje, nie reklamując żadnej stacji, ale program premierzy także wypowiada się, także dokonuje ocen politycznych, i już te ostatnie dwa, no przynajmniej miały charakter promocji Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Czyli więc co, powiedział, że Piechociński już przynajmniej, może nie na kolanach, ale na wgiętych nogach, tak? Trochę
no
wyżej?
Myślę, że on nawiązywał do tego słynnego wystąpienia jeszcze z okresu międzywojennego Wincentego Witosa, bo to wtedy było to powiedzenie: wstańcie z kolan, bo jesteście mali, bo klęczycie. No i to mniej więcej z tego wyglądało, ponieważ Piechociński wykonał ten gest kongresowy, w związku z tym łatwo wystawił się nie tylko Pawlakowi, ale także konkurencji politycznej tym gestem do różnego rodzaju komentarzy, więc Waldek też z tego skorzystał. No problem polega, może to nie jest problem, ale to jest wewnętrzna demokracja w Polskim Stronnictwie Ludowym, że za to nikt nie proponował ani wyrzucenia Waldemara Pawlaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ani karania go za to. No, mamy prawo do swobodnej wypowiedzi. To jest wewnętrzna demokratyczna zasada Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jakieś zmiany w resorcie?
Zmiany w resorcie? No z pewnością jakieś będą, dlatego że jesteśmy jeszcze półtora roku przed wyborami, że trzeba pewnego przyspieszenia, jeśli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że zmieniamy zadania dla Agencji Rynku Rolnego, którą chcemy przekształcić w Agencję Promocji, w Agencję Organizacji Rynków, ale także chcemy jej dać oprócz funduszu promocji fundusz ubezpieczeń od ryzyka rynkowego, także kwestie uznawania grup producenckich, kwestie budowy i rejestracji, ale także wsparcia organizacji rolników i przetwórstwa rolnego, więc tych zadań o charakterze rynkowym Agencja Rynku przybędzie, natomiast zadania płatnicze będą koncentrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc przy nowych zadaniach z pewnością potrzeba będzie trochę nowych ludzi, żeby te zadania realizowali.
Pańscy wiceszefowie pana satysfakcjonują?
Wiceszefowie
w resorcie?
No też pewnie jakieś zmiany będą. Trzeba być może będzie nieco odmłodzić kadrę. Jest trochę zdolnych młodych ludzi. Ja ciągle mówię, że za mało na tych szczytach władzy, bo starszych doświadczeń jest potrzebne.
No nie, panie przesadza, bo jak pan to mówi, pan jest niewiele starszy ode mnie, to ja się po prostu zaczynam bać i patrzę na swoich kolegów.
No. Ja ciągle powtarzam, że jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, to niech pan sobie przypomni, że 20 lat temu to 30-latkowie tworzyli trzon tego stronnictwa. Dzisiaj wszyscy mamy po 50+, więc z pewnością tych 30-35-latków trochę więcej nam potrzeba i trzeba im dać szansę, żeby się sprawdzili.
Ktoś z regionu?
Zobaczymy, z regionu być może też.
Być może też. No tak. Zabrzmiało to dość tajemniczo. To jeszcze takie ostatnie pytanie personalne. Nie szkoda panu hetmana w Brukseli?
Nie, nie szkoda. Jest to doświadczony, młody, ale już doświadczony polityk.
No ale był tutaj takim naprawdę zapowiadającym się fajnie.
Ale wie pan, Lublin ma to do siebie, że na jego miejscu ja widzę co najmniej czterech kolejnych kandydatów, którzy w każdej chwili mogą przejąć pałeczkę po hetmanie. No chociażby Sosnowski, chociażby Łopata, chociażby Smolarz, chociażby Niezgoda, więc tam kilku jest naprawdę polityków dużego formatu i to, że Lublin zdobywa tak wysokie poparcie i takie dobre wyniki dla PSL robi, to dlatego, że tam nie mamy do czynienia z super liderem. Tam rzeczywiście jest kilku równorzędnych polityków.
Już muszę niestety panu podziękować. Ciąg dalszy w kwadransach z ministrem rolnictwa co piątek przed 14. Dziś gościliśmy tak trochę telefonicznie, ale trochę osobiście Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam. Miłej niedzieli.